Dobry wieczór. Przed mikrofonem Iwona Kosior. To oznacza, że jak co czwartek spotykamy się w audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj temat, który bardziej może być znajomy osobom, aktywnym użytkownikom portali społecznościowych, bo ten, kto prowadzi intensywne życie w mediach społecznościowych, myślę, że spotkał się już z określeniem, wokół którego dzisiaj będziemy dyskutować. Ale zanim zdradzę, jakie jest to określenie, zacznę od przykładów. Donald Trump, J.K. Rowling czy Partia Konfederacja. To wszystko łączy jeden mianownik. Mianownik cancel culture, czyli kultury wymazywania. O tym zjawisku, o tym, czy jest ono w zasadzie z natury złe, czy można dostrzegać dobre strony tego zjawiska, skąd ono w ogóle się wzięło i dlaczego nabiera tak dużej popularności w ostatnich czasach, o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z księcem doktorem Rafałem Pastwą z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od tego prostego pytania, które chyba otworzy nam tutaj, znaczy którym musimy zacząć, bo podejrzewam, że nie każdy z pojęciem cancel culture się do tej pory spotkał, a jest to pojęcie, które, powiem szczerze, zjawisko, które obserwuję bardziej okiem laika od jakiegoś czasu i budzi ono we mnie przede wszystkim niepokój i konsternację. I wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś nie korzysta z Twittera, nie korzysta z Facebooka, nie korzysta z innych bardzo silnych mediów społecznościowych, mówiąc tak trochę potocznie, kolokwialnie, nie siedzi w tym, to prędzej czy później kulturą wymazywania może zostać dotknięty. Takie jest moje zdanie, takie jest moje przekonanie, patrząc tak z perspektywy jednostki społecznej. Więc zacznijmy od początku. Czym jest cancel culture? Mhm.
Myślę, że większą szansę na to, żeby zostać wymazanym, anulowanym, zbojkotowanym, ma bardziej wpływowa osoba niż przeciętny użytkownik mediów, choć i to ma miejsce, zdarza się i to jest także jakiś element cyberprzemocy, nie tylko agresji, ale nawet cyberprzemocy, ale definicja, którą używam, oczywiście korzystając z literatury, która jest już obecna w obszarze Stanów Zjednoczonych. Cancel culture to inaczej medialnie zapośredniczone wycofywanie poparcia i wsparcia ważnym podmiotom publicznym, wyrażane często w formie oburzenia i zawstydzenia aż po negację, w związku ze słowami lub działaniami, które nie są akceptowane, zwłaszcza przez dotychczas marginalizowane grupy osób. Najczęściej temu zjawisku, tym procesom podlegają wpływowe podmioty, a więc tutaj już pani redaktor wspomniała, czy autorka słynnej, popularnej serii książek z Harrym Potterem, czy były prezydent Stanów Zjednoczonych, ale także takim podmiotem, który jest wymazywany, anulowany, bojkotowany jest Kościół rzymskokatolicki także w Polsce i takie badania osobiście też prowadzę i analizy. Bardzo istotne jest to, że mówimy o medialnym zapośredniczeniu. Wszystko, co było wcześniej, jakieś próby ograniczenia pewnym osobom czy grupom, wspólnotom dostępu do pewnych dóbr, do obecności na przykład w mediach. Tego nie możemy porównać z tym, że jesteśmy bardzo mocno zanurzeni w mediach. Media cyfrowe, media społecznościowe dają możliwość bojkotowania każdego wpływowego podmiotu, celebryty, sportowca, aktora, aktywisty, naukowca, a nawet przedsiębiorcy, nawet producenta jakiejś marki. To wszystko dają media cyfrowe i media społecznościowe. Bez tego nie byłoby mowy o cancel culture. Początki są całkiem świeże. To nie jest zbyt stare zjawisko, chociaż początków możemy doszukiwać w w jakimś wykluczaniu grup wspólnot ze względu na kolor skóry, na religię, na język, na pochodzenie. To oczywiście miało miejsce już wcześniej, natomiast media społecznościowe dały możliwość dojścia do głosu tym dotychczas marginalizowanym grupom, które no, kiedyś nie miały głosu. Media tradycyjne decydowały w sposób instytucjonalny, kto może być w telewizji, kto może znaleźć się na łamach danego czasopisma, tygodnika, dziennika, kogo zaprosimy do rady. Jeżeli ktoś był niewygodny, wątpliwy albo no właśnie był kimś, z kim mogły wiązać się jakieś problemy na antenie, albo mógł głosić jakieś niepopularne poglądy, które przełamywały pewnego rodzaju tabu albo jakiś schemat funkcjonowania w danym społeczeństwie, w danej kulturze, no to po prostu takich osób nie zapraszało się. Natomiast media społecznościowe pozwalają na wypowiedź każdemu użytkownikowi. I to oczywiście prowadzi do różnego rodzaju nadużyć, ale ma to także swoje pozytywne strony, dlatego że tutaj, jeżeli mówimy o równym traktowaniu, o równych prawach wszystkich obywateli, no to nie powinniśmy jednych traktować lepiej, innych gorzej. Oczywiście wiemy, że to jest troszeczkę tak jak z wieżą Babel, to jest wszystko pomieszane. Jak właśnie wydobyć to ziarno, wydmuchując plewy, żeby to nie było tak pomieszane. No myślę, że tutaj nie możemy oczekiwać świata, który będzie czarno-biały. Media społecznościowe są przestrzenią, w której poważną rolę odgrywa ta funkcja emocjonalna, także rozrywkowa. Trudno doszukiwać się tutaj, że będziemy mieli debatę na łamach mediów społecznościowych, ale także w mediach cyfrowych, poważną, merytoryczną, pełną kultury, szacunku, uznania dla drugiego. Po prostu jest to niekiedy bardzo agresywne, powierzchowne, nastawione, tak jak powiedziałem, na prostą, łatwą rozrywkę. A jeżeli ktoś, jakaś instytucja, podmiot, nie wiem, aktor, chociażby muzyk, powie coś, co się nie spodoba jakiejś grupie użytkowników, no to po prostu może zostać zbojkotowany, poddany takiemu bojkotowi, a w konsekwencji jest pomijany w dyskusji, w debacie publicznej. Po prostu pomijamy kogoś takiego i takim przykładem w pewnych obszarach stał się także Kościół Rzymskokatolicki w Polsce, ale także niektóre instytucje religijne, polityczne, edukacyjne. Wystarczy, że komuś przykleimy jakąś łatkę i sprawa jest załatwiona. W dawnym kontekście, kiedy mieliśmy do czynienia z mediami tylko i wyłącznie tradycyjnymi, nawet artykuł w gazecie, on nie robił takiego spustoszenia, nawet jakieś ogłoszenie w miejscu publicznym, nie wiem, na słupie ogłoszeń, czy nawet jakaś reakcja u przełożonego, ona nie miała takiego wpływu, takiego znaczenia, jak szybko rozprzestrzeniająca się informacja o skandalicznym zachowaniu lub też wypowiedzi danej osoby, która jest uznawana za skandaliczną przez określoną grupę, bo to nie znaczy, że ta wypowiedź musi być skandaliczna w sensie ścisłym czy w sensie ogólnym.
No i też jakby znak naszych czasów to właśnie rozprzestrzenianie się informacji kiedyś, nawet jeśli w danej gdzieś lokalnym medium czy tej lokalnej społeczności ktoś skazywał siebie swoim zachowaniem, bądź nie, bądź po prostu przez oskarżenia innych osób na niesławę i ostracyzm, był, mówiąc tak właśnie potocznie, kancelowany w danym środowisku, ale mógł na przykład inkognito pojechać gdzieś indziej, do innego miasta, do innego państwa i tam zacząć życie na nowo i po prostu odciąć się w prostszy sposób od tych nieprzyjemnych wątków. Dzisiaj jest to w zasadzie właśnie w dobie mediów społecznościowych, w momencie, kiedy tak dużo rzeczy publikujemy w internecie i właśnie jeśli mówimy tutaj o osobach publicznych, które też jakby nie uchodzi to, nie umyka naszej uwadze to, co robią osoby publiczne, ciężej jest się schować i ukryć przed tym, co może budzić sprzeciw. Myślę, że tutaj dużo nam jeszcze powie, jakby bardziej nakreśli jeszcze tutaj może rozłożenie na czynniki pierwsze konkretnych przykładów, nawet zaczynając od tych, które przytoczyliśmy na początku, ale jeszcze chciałabym się pokusić tutaj o jedną też taką, może niekoniecznie dygresję, ale trochę może z przymrużeniem oka, ale jednak rozwinięcie pewnego wątku, bo wspomniał ksiądz o tym, że jest to dosyć nowe pojęcie, chociaż mogło być jakby kulturą właśnie wymazywania. Cancel culture możemy nazywać też zjawiska, które były, no nie wiem, też gdzieś na przestrzeni ostatnich powiedzmy 100 lat czy kilkudziesięciu lat obecne, ale na łamach kultury liberalnej znalazłam taką tezę wysuniętą przez autora felietonu Tomasza Sawczuka. Stwierdzenie, że cancel culture wymyślił Bóg, kiedy wypędził Adama i Ewę z raju za zerwanie jabłka z drzewa. Nie było mowy o żadnych negocjacjach ani drugich szansach. Naruszenie normy doprowadziło do wykluczenia grzeszników, którzy następnie borykają się z wiecznym piętnem własnej winy. Co ksiądz myśli na temat tego, takiego twierdzenia? Dosyć, no można powiedzieć, odważnego. Czy rzeczywiście możemy traktować tutaj tę konkretną historię stworzenia jako przejaw cancel culture?
Nie mogę się z tym zgodzić jako teolog, ale też medioznawca. To jest zbyt proste tłumaczenie. Po pierwsze, w cancel culture chodzi o to, że początek tego zjawiska bierze, jakby zaczyna się w miejscu, kiedy mniejszości kulturowe, mniejszości etniczne, też narodowościowe, chodziło także o kolor skóry, mówimy tutaj o kampusach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych, kiedy po prostu tworzono takie małe grupy, wspólnoty w social mediach, które miały stanowić o bezpieczeństwie. I te osoby gromadziły się tylko i wyłącznie w swoim środowisku, a więc chodziło o pewne bezpieczeństwo, o to, żeby zadbać o bezpieczeństwo swoich członków, swoich wspólnot. Dotyczyło także mniejszości seksualnych. Jest obszerna literatura na ten temat, czy Meredith Clark, czy Jewing, ale wypędzenie w raju ma zupełnie inny charakter. Tam ci ludzie według opisu biblijnego, według tych tekstów biblijnych, byli bezpieczni, mieli wszystko, po prostu zdecydowali się na zupełnie inne działanie. Zresztą to w kierunku Pana Boga, nie w kierunku innych ludzi, chociaż na temat grzechu pierworodnego nie chciałbym się tutaj rozwijać, bo przeciętny użytkownik mediów nie wie, ilu synów mieli Adam i Ewa, więc chciałbym to zostawić. Natomiast to nie jest tak, że jeszcze tutaj wracając do pana redaktora, jego definicji, to nie jest tak, że Adam i Ewa zostali z wiecznym piętnem i potępieniem. To tak nie wygląda. Zawsze jest sytuacja, akurat w kwestii relacji z Panem Bogiem, zawsze jest sytuacja powrotu i to byłoby proste. Natomiast oczywiście ten tekst biblijny pokazuje, że oni zostali wypędzeni poprzez sprzeciw, prawdopodobnie poprzez krzywdę wyrządzoną innym ludziom poważną i to zostało piętnem, tak, jakimś skutkiem, które kolejnych następstw grzechów, to widzimy na naszych oczach, że do czego człowiek jest zdolny po prostu, bez względu na epokę. Natomiast w cancel culture chodziło o bezpieczeństwo i te marginalizowane grupy nagle zyskały narzędzie w postaci mediów cyfrowych, mediów społecznościowych. Powstawały witryny, powstawały specjalne konta. Media społecznościowe, co pokazały także strajki uliczne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2020 roku, pokazało, że także media społecznościowe mają siłę przedłużania pewnych wydarzeń, które mają miejsce offline, potrafią organizować. Zresztą nie tylko Stig Hjarvard, ale także Tomasz Halik twierdzą, że media przejęły wiele funkcji tradycyjnie pojmowanych religii. To one gromadzą wspólnoty wokół pewnych idei, wokół pewnych emocji, wokół pewnych przeżyć. One organizują w zasadzie taki świecki kalendarz rytuałów. Media wreszcie według Halika stały się religią świata społeczeństw rozwiniętych i coś w tym jest. Natomiast bez mediów społecznościowych nie mielibyśmy do czynienia z tym zjawiskiem cancel culture, ale tutaj pani redaktor wspomniała też o tym, że no właśnie, w przypadku akurat tutaj może jest trochę racji w tym co pan redaktor napisał, Adam i Ewie, bo rzeczywiście oni zostali z tym piętnem, nie mają na nie wpływu, bo to zostało w tekście, w tekście kultury, tak? W tym opisie. Natomiast w przypadku cancel culture musimy pamiętać też, że żyjemy w takim... Każdy ma swoje środowisko cyfrowe. Czyli swoje środowisko życia medialne, w których mamy swoich znajomych, obserwujemy określone osoby, instytucje, należymy do pewnych, tworzymy pewne relacje, ale oznacza to jednocześnie, że nie tworzymy tych relacji, nie możemy stworzyć ze wszystkimi. Więc to, co jest dla nas widoczne, jest często niewidoczne dla tej drugiej strony. Jeżeli nasz światopogląd, jeżeli my zgadzamy się z pewną wizją świata, jeżeli coś jest dla nas bliskie, z czym się utożsamiamy, także dla osób, które żyją tak jak my, podobnie jak my, od strony filozoficznej, religijnej, ekonomicznej, to musimy pamiętać, że są ludzie, którzy żyją według innych standardów i etycznych, ekonomicznych. Są ci bardziej zamożni, którzy mają zupełnie inne zachowania, innych znajomych, inne wartości im przyświecają często, choć nie musi to z tymi wartościami wcale tak wyglądać. Natomiast są też osoby, które żyją skromniej, które koncentrują uwagę na innych rzeczach. Nie będą być może dyskutować o najnowszej premierze w teatrze, bo będą koncentrować się na tym, by opłacić rachunki chociażby, by pójść do pracy, by opłacić rachunki i tak dalej, i tak dalej. Często ten obszar cancel culture kulturowy ostracyzm, kulturalny ostracyzm, ten współczesny ostracyzm dotyczy osób, które są widoczne medialnie. Czyli większy problem z tym będzie miało Cristiano Ronaldo, aniżeli przeciętny piłkarz, no niech będzie, Motoru Lublin, który jest no, dla przeciętnego nawet mieszkańca Lublina prawdopodobnie nierozpoznawalny. Albo jakoś tam rozpoznawalny. I też jego zasięgi, ta jego widoczność medialna jest znacznie niższa. Z całą pewnością na ten ostracyzm współczesny, na tą formę wykluczenia czy pomijania w debacie będzie narażona właśnie autorka serii z Harrym Potterem, aniżeli jakaś poetka, nawet wybitna, ale jednak poetka, która no, ma niszowego odbiorcę. Podobnie z obszarem kina czy teatru. Nawet jeżeli mamy przeciętne kino, to ono ma szansę dotrzeć do szerszego odbiorcy, znacznie szerszego, aniżeli jakaś sztuka teatralna. Więc musimy zdawać sobie sprawę, że żyjemy właśnie w różnych światach. Te nasze światy są mniejsze, większe, ale różne. W pewnych miejscach się spotykają, w pewnych miejscach się przecinają, ale no właśnie mam swoje środowisko cyfrowe i gdybyśmy porównali swoich znajomych, to na pewno byliby związani i ze światem kultury, mediów, trochę pewnie sportu i nauki, no i tam gdzieś mielibyśmy na pewnie kilkudziesięciu wspólnych znajomych, bo tak to wygląda. Ale już nie będziemy tam w tym gronie znajomych mieć prawdopodobnie producentów, nie wiem, kukurydzy albo rzepaku. Przynajmniej tak podejrzewam.
Ale wydaje mi się, że właśnie kwestia cancel culture i tego, kto jakby jest piętnowany w tych kategoriach, właśnie jakby spina się w tym, że to są osoby, które interesują nas wszystkich, każde środowisko, albo przynajmniej ten ogół środowiska i osoby, które reprezentują różne, no właśnie różne środowiska, różne zawody, czyli właśnie tak jak ksiądz mówi, osoby, które są publicznie znane i publicznie słuchane. I tutaj chciałabym przejść do kwestii właśnie już konkretnych przykładów i takiego może na tych przykładach zastanowienia się, kto jest najbardziej narażony na cancel culture i z jakich powodów. I myślę, że jak sobie odpowiemy na te pytania, to będziemy mogli później też zastanowić się nad tym, czy samo zjawisko, no właśnie, spróbować też ocenić, bo możliwe, że gdzieś wśród naszych słuchaczy jest już ta wstępna ocena, czy to jest dobrze, czy źle, że posuwamy się do takich, a nie innych kroków, żeby kogoś zamknąć komuś usta, osobie publicznej, której poglądy, której wypowiedzi, której działania nam się nie podobają. To jest takie to sedno, którego chciałabym dotknąć, ale myślę, że na to jeszcze będzie czas w naszej audycji. I też zanim przejdziemy do kolejnych pytań, damy tutaj słuchaczom po raz pierwszy okazję do tego, żeby trochę oswoić się z tym, o czym do tej pory mieli okazję usłyszeć. Więc w tym momencie trochę muzyki, a do rozmowy z księdzem doktorem Rafałem Pastwą wracamy za chwilę.